Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, drodzy bracia i siostry, podczas kolejnej naszej nauki rekolekcyjnej. Otoczyć troską życie. Rano mówiłem o rodzinie, które jest sanktuarium życia. Rodzina, małżeństwo, pełne miłości, odpowiedzialności, przyjmują życie, które jest darem Pana Boga. Teraz razem z wami pragnę pomedytować o innym aspekcie troski o życie. Życie tego wszystkiego, co nas otacza, tego środowiska, w którym żyjemy. W czasie tych rekolekcji dla rolników, dla mieszkańców wiosek, dla tych wszystkich, którzy kochają ziemię, uprawiają ją, ten temat jest szczególnie ważny. Jak słyszeliście z Ewangelii przed chwileczką przeczytanej, Jezus miał wspaniały kontakt z ziemią. On znał doskonale te realia natury, przyrody, ziemi. Swobodnie tymi przykładami w nauce swojej posługiwał się, przez co zresztą był bardzo komunikatywny. Jego słowa proste służyły do przekazania prawd najgłębszych, a czynił to posługując się przykładami z życia wziętymi, dotyczącymi bardzo często siania, zbierania, pól, gór i tak dalej. Ta święta Ewangelia, ona też dzisiaj uczy nas, byśmy dużo korzystali z obserwacji natury. Kiedy patrzymy na lilie, kiedy patrzymy na ptaki, one uczą nas tego, że Bóg opiekuje się, jest Boża opatrzność nad nami. A więc troszczyć się o życie. Troszczyć się o życie, które otacza nas w przyrodzie, ale w jakimś sensie również to przyroda troszczy się o nasze życie. Kiedy z nią obcujemy, kiedy na nią patrzymy, jakżeż staje się ta piękna przyroda balsamem dla myśli naszej, dla duszy naszej. Ileż odpoczynku. Jakże często jest tak, że lubimy wyjechać z miasta do rodziców naszych. Wiele osób przecież do miasta przeniosło się z wioski, ma swoje korzenie w wiosce. Lub urodzeni w mieście chętnie wyjeżdżają poza granice miasta, by obcować z czystą, piękną przyrodą. Coraz częściej jawi się ta tęsknota za tym, co czyste, co naturalne, co piękne. Gdzieś na zachodzie, bodajże widziałem raz program z Kanady, wybudowano bibliotekę otoczoną wodami. Także przez wielkie okna, właściwie ściany, które były z szyb sporządzone, można było patrzeć na stawy, na drzewa, a więc oderwać czasem wzrok od książki, która też karmi, która jest wspaniała, i popatrzeć troszeczkę na przyrodę, aby odpocząć, aby właśnie ta harmonia wstępowała w serce człowieka. I to bardzo ważne, byście wy, drodzy bracia, rolnicy, pracując na polu, umieli też dostrzegać piękno tejże przyrody. Pamiętacie Jana Pawła II, kiedy czasem szedł na spacer, zatrzymywał się, czy kiedy na nartach jeździł, takie świadectwo dają towarzyszący mu, zatrzymywał się i medytował piękno przyrody. Nie jeden raz możemy zobaczyć zdjęcie Ojca Świętego chodzącego z różańcem, modlącego się, ale gdzieś w ogrodach. Czy pamiętamy jego podróż apostolską do Polski, w Dolinie Chochołowskiej siedzi i właśnie kontempluje piękno przyrody. Kiedyś zwracał się do młodzieży, która rozpoczynała wakacje. Pozostawiała książki, z których korzystała. Na pewno z wielką korzyścią dla siebie. I mówił o innych księgach, również bardzo ważnych, z których w czasie wakacji będzie można korzystać, a przecież nie tylko. Zachęcał, aby korzystać dużo z Biblii, z tej księgi ponad wszystkimi księgami. Po drugie, z przyrody, z tej księgi szeroko otwartej, z której bardzo wiele można wyczytać. A po trzecie, żeby nauczyć się czytać tę księgę, jaką jest człowiek. Bo i od człowieka się można bardzo dużo nauczyć. I Biblia, i przyroda, i człowiek wiele powiedzą nam zresztą o Bogu i o innych ważnych sprawach. A więc to ważne, żeby żyjąc wśród pól, wśród gór, otoczeni naturą, by umieć czasem zauważyć piękno tego, co nas otacza i by tym ucieszyć się. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał przepiękny dokument o świętowaniu niedzieli, Dies Domini, że niedziela jest Dniem Pańskim. Nawiązał do opisu stwarzania świata. Tak Księga Rodzaju opisuje, że w ciągu 6 dni Bóg pracował, ale w 7 dzień już nie pracował, odpoczął. I Bóg obejrzał się za siebie, uświadomił sobie, czego dokonał w te 6 dni i ucieszył się z tego powodu. A z nami jest tak czasem, że pracujemy bardzo dużo i zabraknie nam później czasu, aby się tym ucieszyć. I wobec tego pozostaje trud, znój, zmęczenie. A tymczasem trzeba podziękować Bogu za to, co wytworzymy. Trzeba ucieszyć się z tego wszystkiego. Pamiętam, z wioski pochodzę, kiedy na polu pracowaliśmy, jak czasem odrywaliśmy się od pracy i patrzyliśmy na piękne łąki, pola, na lasy, jak słyszeliśmy śpiew ptaków. To bardzo potrzebne, żeby człowiek umiał dostrzec to piękno i Boga też pochwalić. Przeczytam wam teraz fragment przepięknego psalmu 104, który właśnie jest uwielbieniem Pana Boga poprzez medytację przyrody. Stworzenie wielbi Boga. A człowiek, można powiedzieć, jest kapłanem, który w imieniu własnym, ale i w imieniu całej natury, która go otacza, i lasów, i zwierząt, roślin, człowiek wielbi Pana Boga. A nawet można by powiedzieć, to jest jakaś liturgia kosmiczna, bo zapraszamy i aniołów, i świętych, wszystko co jest, co stanowi wszechświat, co żyje i tu na ziemi, i w niebie, to wszystko niech chwali Boga. A więc posłuchajcie niektórych wersetów z tego psalmu 104. Błogosław, duszo moja, Jahwe. O Boże mój, Jahwe, jesteś bardzo wielki. Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą. Poją one wszelkie zwierzęta polne, tam osły dzikie gaszą swe pragnienie. Nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, z pomiędzy gałęzi głos swój wydaje. Z twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem twych dzieł nasycić ziemię. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, aby człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleba i wina, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił. Drzewa, Jahwe, mają wody do syta, cedry Libanu, które zasadził, tam ptactwo zakłada gniazda, na cyprysach są domy bocianów, wysokie góry dla kozic, a skały są kryjówką dla borsuków. Jak liczne są dzieła Twoje, Jahwe, Ty wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna Twych stworzeń. Oto morze wielkie, długie i szerokie, a w nim jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych. Tamtędy wędrują okręty, lewiatan, którego stworzyłeś na to, aby w nim igrał. Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. I tę medytację wieńczy psalmista przepiękną modlitwą uwielbienia. Póki mego życia chcę śpiewać dla Jahwe i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. Niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Jahwe. A więc, moi drodzy, ta przyroda przepiękna, która otacza nas, niech ona zachęca nas, by Boga chwalić. Niech ona będzie też dla nas odpoczynkiem. Jest inny psalm, który mówi: głębia przyzwa głębie hukiem swoich wodospadów. Tak więc to piękno przyrody przywołuje i piękno naszej duszy. Jakże wlewa się ład i harmonia w człowieka, kiedy pozostanie trochę dłużej na łonie natury. Pamiętam, kiedy pojechałem na moje studia do Rzymu, w pierwszych tygodniach zwiedzaliśmy te piękne miejsca Rzymu. Dotarliśmy też z kolegą moim do Bazyliki Świętego Pawła za murami. Ta bazylika jest pod opieką ojców benedyktynów. Rozmawialiśmy tak, jak potrafiliśmy. Zadaliśmy mu pytanie, czy mają powołanie. On mówi: tak, mamy dużo powołań. I powiedział: dlatego, że mamy nasze monastery wysoko, na szczytach gór, w Alpach. I kiedy tam młody człowiek jedzie na rekolekcje, na dni skupienia, odkłada na bok walkmeny, te wszystkie właśnie techniczne zdobycze nasze, które sprawiają jednak czasem, że nie umiemy już słuchać siebie i przyrody. I powiada, mija jeden, drugi dzień i w końcu człowiek nauczy się pośród tej natury czystej, nieskażonej usłyszeć ptaka i świst wiatru, a w końcu i głos Boga słyszy. Boga, który powołuje do służby Jemu. A więc głębia przyzywa głębie hukiem swoich wodospadów. Przyroda pięknem swoim przywołuje piękno naszej duszy. Dobry człowiek przywołuje piękno nas. Bóg swoją głębią, swoim pięknem, swoim ładem przywołuje piękno i ład w nas. Tak więc, moi drodzy, bardzo zachęcam was. Kiedy obcujecie z przyrodą, umiejcie też zatrzymać się czasem. Umiejcie podziwiać to piękno, w którym żyjecie. Więcej patrzmy na naturę. Czasem goszczę w jakichś rodzinach. Muszę powiedzieć, sporo czasu dzieci nasze dzisiaj spędzają przed komputerem, korzystając z internetu, z gier komputerowych. Rodziny często siedzą przed telewizorem. I ten czas przeznaczany jest na właśnie oglądanie telewizji czy korzystania z komputera, a nie ma tego kontaktu z przyrodą. A jakże on jest błogosławiony, żeby napatrzeć się na to piękno, żeby biegać, żeby usprawniać mięśnie swoje, żeby radość wpływała w serce człowieka, żeby nawiązywały się też więzi przyjaźni, miłości między rodzinami całymi. We Włoszech widziałem, jak całe rodziny czasem wyjeżdżały do sanktuariów, czy bliższych, czy dalszych. Można z dziećmi porozmawiać, jakieś zdjęcia, które później z chęcią się ogląda. Kiedyś rzekomo jakieś dziecko miałoby się modlić. I dramatyczne to, co usłyszycie. Panie Boże, daj, żebym był telewizorem. Może w końcu rodzice na mnie popatrzyliby trochę. Tak więc mniej jednak tych środków, skądinąd też trochę pożytecznych. A jednak ten kontakt z naturą, on jest tak bardzo ważny. Moi drodzy, ale przecież natura to dla was rolników nie tylko okazja, by obcować z piękną przyrodą, ale to miejsce pracy waszej. I chcemy wam bardzo podziękować, bo wy jesteście żywicielami naszymi. Przypomina mi się Jezus, który spotkał uczniów zmęczonych i żal mu ich było, byli jak owce bez pasterza, i karmił ich słowem, ale nie zapomniał też o ciele i powiedział: dajcie im jeść. I rozmnożył później chleby i ryby. Innym razem, kiedy dziewczynkę uzdrowił, też powiedział: dajcie jej jeść. Tak wy, rolnicy, można powiedzieć, na wzór Jezusa, na wzór Boga, karmicie też. Dziękujemy wam za to, że nas karmicie. Dziękujemy, że przygotowujecie pokarmy zdrowe, to wszystko, co jest konieczne dla życia. Oczywiście, że macie prawo do wynagrodzenia słusznego. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. I dlatego całe społeczeństwo i odpowiedzialni samorządów i przywódców politycznych muszą zatroszczyć się, aby zapłata za pracę ciężką wykonywaną była godna i słuszna. I potrzeba rzeczywiście jednoczyć się, potrzeba budować solidarność. Przypominam sobie te czasy, lata 81., kiedy i ludzie nauki, i studenci, i robotnicy, stoczniowcy, i rolnicy, jak wszyscy wtedy podaliśmy sobie ręce, jak wszyscy wtedy połączyliśmy umysły nasze, jak zatroszczyliśmy się o to, co słuszne. Potrzeba, byśmy się tak jednoczyli. Potrzeba, by tak właśnie stwarzać warunki logiczne, jakieś dobre, słuszne. Nadziei nie traćmy. Czasy są, jakie są. Chciałbym w tym momencie przywołać pewną postać ze Starego Testamentu, która odegrała ważną rolę. Zresztą był to człowiek związany z ziemią. Otóż mam na myśli Gedeona, opisanego w Księdze Sędziów w rozdziałach 6, 7 i 8. Wrogowie Izraelitów napadli na tenże naród i nie pozostawili im żadnych środków do życia, ani owiec, ani wołów, ani osłów. Jahwe wtedy posłał proroka Izraelitom i powiedział do nich: ja jestem Bogiem waszym, Jahwe. Nie oddawajcie czci bogom Amorytów, czyli tych ludów sąsiednich, pogańskim bożkom, lecz wyście nie usłuchali mego głosu. Jak człowiek od Boga odchodzi, to wtedy wiele zła się dzieje. Dlatego Jahwe, Bóg, nawołuje: przybliżcie się do mnie, a wtedy i mądrości nabędziecie, a wtedy i odwagi, i męstwa, i animuszu, i odpowiedzialności. A więc im bliżej Boga, tym w każdej dziedzinie lepiej będzie. I oto przybywa anioł Boga do Gedeona, a ten na klepisku mucił zboże i mówi do tego młodzieńca: idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie ja ciebie posyłam? Odpowiada młody Gedeon: wybacz, panie mój, jakże wybawi Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Może i nam czasem się wydaje, siły nie mamy. Tak się wydaje, jakoś nie umiemy się zorganizować, połączyć, zjednoczyć. Wydaje się, jakby bezsilni jesteśmy. Ale Pan Bóg mówi: ja będę z tobą, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. I wtedy Gedeon zbiera wojsko. Ale Pan Bóg mówi do niego: zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby sobie przywłaszczyć chwałę z pominięciem mnie i mówić: moja ręka wybawiła mnie. Tak więc Bóg troszczy się, aby człowiek zrozumiał: przede wszystkim to, co dobre osiągasz, jest dzięki mnie. Musisz mieć pokorę i zrozumieć, że to, co osiągasz, to jest dzięki współpracy ze mną, to ja Tobie pomogę. I tej wiary nam potrzeba, i tej nadziei nam potrzeba. Dlatego mamy rekolekcje dla rolników. Dlatego my Polacy, my chrześcijanie, gromadzimy się na rekolekcjach. Dlatego przybliżamy się do Pana Boga. Dlatego przychodzimy do sanktuariów, przychodzimy do kościołów, aby odczuć opiekę Boga, błogosławieństwo Pana Boga, aby wlać w serca nadzieję i męstwo. I Pan Bóg mówi do Gedeona: zbyt liczny jest Twój lud. I tak odeszło z ludu 22 tysiące, a 10 tysięcy tylko pozostało. A więc było ich 32 tysiące, aż 22 Pan Bóg nakazał odprawić. Tylko 10 pozostało. Ale jeszcze, mówi do Gedeona, jeszcze zbyt liczny jest lud. I pozostało ich tylko 300, a wrogów ilu było? Madianici, Amalekici i cały lud ze wschodu leżeli w dolinie zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liczby, jak piasku nad brzegiem morskim. I wygrali. Było ich tylko 300. A przeciwko wrogowi tak licznemu zwyciężyli. Moi drodzy, ja przywołuję tutaj tę postać i to wydarzenie, żeby wam powiedzieć, nawet jeżeli wydaje się nam, że jest tak trudno, to nadziei nie traćmy. Właśnie w Bogu nadzieja, w zjednoczeniu się naszym. Tak więc zjednoczmy siły nasze i mądrość i odpowiedzialność, a z Bożą pomocą, z pomocą Matki Bożej, będzie można osiągnąć coś bardzo wielkiego. Po bitwie wygranej chcieli Izraelici powiedzieć do Gedeona: panuj nad nami Ty, Twój syn i Twój wnuk, ponieważ wybawiłeś nas z rąk Madianitów. A Gedeon już nauczył się czegoś i odpowiedział: nie ja będę panował nad wami, ani też mój syn Jahwe będzie panował nad wami. Bóg będzie panował nad wami. Moi drodzy, a więc w Bogu pokładajmy nadzieję naszą. Kolejna rzecz, na którą pragnę teraz zwrócić uwagę, kiedy mówimy o tej trosce o życie. Otoczyć troską życie. Życie, które jest wokół nas. Chcę wam powiedzieć, piękne macie tutaj strony. Ja urodziłem się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, blisko Ogrodzieńca, Pieskowej Skały, Ojcowa. Piękne są to strony. Pracuję obecnie u podnóża Gór Świętokrzyskich. Piękne strony. Ale i te wasze tutaj strony piękne są. Piękna nasza Polska cała. Moi drodzy, w drugi dzień wyjechałem do Płocka i akurat wyjeżdżając tą sarnę zobaczyłem. Od dawna nie widziałem saren na wolności. I właśnie ptaki, które tak przepięknie tutaj śpiewają. I bociany też dzisiaj pewnie w tylu regionach Polski już. A więc, żebyśmy zrozumieli, jak piękne jest to życie i żebyśmy o nie się zatroszczyli. Mówimy o ekologii, a więc o ochronie środowiska. To dobrze, że mamy w Polsce parki narodowe, rezerwaty przyrodnicze, parki krajobrazowe. To dobrze, że troszczymy się o zwierzęta dzikie, dokarmiamy je czasem, roztropnie chcemy korzystać z natury, aby nie utrudnić życia tym Bożym stworzeniom. Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że i my ludzie też stanowimy część tegoż stworzenia i my też mamy prawo mądrego życia pośród innych stworzeń, korzystania z tego wszystkiego. Otoczyć troską życie i nasze zwierzęta, które właśnie są blisko domu, oswojone przez nas. I nasza troska o lasy, o pola, o rzeki, jeziora, o morze, o akweny. Powiem wam coś smutnego. Otóż kiedy jedzie się przez Polskę, bliżej, dalej, na obrzeżach lasów, jakież wielkie śmietnisko. my Polacy. Ileż śmieci wyrzucamy niestety na skrajach lasów naszych, czy do rzek, czy poza mury cmentarza. Ile nieczystości. Pewnie chcemy w tej biedzie naszej, jaka jest, zaoszczędzić. Ale moi drodzy, musimy się zdobyć na ofiarę. Te koszty ponieść, aby jednak zachować piękno ojczyzny naszej. Czy nie będzie nam milej popatrzeć na zieloną przyrodę, na piękno, na ład, a tymczasem tyle śmieci. Weźmy odpowiedzialność. Postanówmy w czasie tych rekolekcji, aby nie zaśmiecać przyrody, od której tak wiele otrzymujemy przecież. Jan Paweł II, pamiętacie, gdziekolwiek jedzie, tam całuje ziemię, klęka, albo kiedy już zdrowie nie pozwalało mu na to, żeby uklęknąć, wtedy podawano mu w jakimś naczyniu ziemię i ją całował. Jakże on kocha tę ziemię. To w mojej kieleckiej diecezji 3 czerwca 1991 roku powiedział: oto matka moja i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak mówię, a mówię o miłości rodziców, czci ojca i matkę, i mówię o miłości ojczyzny też. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo je zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Dlatego, moi drodzy, szanujmy. Jutro będą w sanktuarium naszym rolnicy, którzy w sposób ekologiczny uprawiają pola. Trwają obrady, dyskusje na temat roślin genetycznie modyfikowanych, GMO. Ile potrzeba mądrości, ile potrzeba roztropności, bo łatwo zniszczyć. Nie wiemy, w jakim kierunku później rośliny będą zmieniać się, do czego to doprowadzi. Czy nie zniszczymy tego patrimonium, jakie mamy? Dlatego trzeba dużo mądrości i roztropności i szanować to, co w Polsce mamy zdrowe, to, co mamy czyste, to, co jest piękne. Ekologia przyrody, ekologia też życia naszego, ekologia wnętrza człowieka. Zobaczcie, chodzi o tę harmonię. Harmonia, która od Boga spływa, harmonia w nas poprzez życie duchowe, rozwijane przez Pana Boga, harmonia w przyrodzie, ład, życie piękne. Więc zobaczcie, jaki wielki jest w tym wszystkim związek, jakie piękne powiązanie. A więc Bogu dzięki za śliczną ziemię. Bogu dzięki za pracę waszą, kochani rolnicy. I troszczmy się o tę ziemię. Zakończę fragmentem innego psalmu, 65, który z kolei jest dziękczynieniem za urodzaje. Modli się psalmista. Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś. Ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest wezbrany. Zboże im przygotowałeś, bo tak przygotowałeś ziemię. Bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby. Deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom. Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami i twoje ślady opływają tłustością. Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasują się weselem. Łąki się stroją czodami, doliny okrywają się zbożem, wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają. Niech będzie Bóg uwielbiony w sercach naszych, niech będzie uwielbiony przez piękne stworzenie, które nas otacza i z którego korzystamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.